17 września 2014 roku rozpoczynamy rozmowy niedokończone. 75. rocznica agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę. Tego dnia szczególny pokłon Krystynie Krachelskiej w rozmowach niedokończonych, osobie, która urodziła się na Kresach Wschodnich, została ukształtowana w tej przestrzeni geograficznej, w wymiarze religijnym, duchowym, patriotycznym. Krystyna Krachelska jako warszawska syrenka z Kresów, tak brzmi temat dzisiejszych rozmów. Losy rodziny Krystyny Krachelskiej, jak również jej losy, są mocno związane z datą 17 września 1939 roku. Sama urodzona 100 lat temu, 24 marca 1914 roku, oddała życie za ojczyznę jako sanitariuszka w pierwszym dniu powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, będąc raniona śmiertelnie, zmarła w nocy z 1 na 2 sierpnia. Gośćmi w studiu, którzy podejmują ten temat, są Maria Marzena Grochowska, pani Beata Tomecka, pan Andrzej Melak oraz pan Rajmund Rusakiewicz. Witam państwa na naszej antenie i oddaję państwu głos. Prosimy o przybliżenie nam Krystyny Krachelskiej, jej rodziny, jej losów, jej historii i tego, kim była ta postać, która jest modelką warszawskiej syrenki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze to pan Rajmund Rusakiewicz.
Ojcze, żeśmy się zgromadzili tutaj, żeby przybliżyć postać i wizerunek syreny warszawskiej, syrenki warszawskiej, bo tak większość ludzi ją odczytuje, jako młodej osoby, która dała życie za ojczyznę. Ta osoba jest związana ściśle zarówno z Warszawą, Puławami, Krakowem, ale przede wszystkim jest związana z Kresami, z miejscem swojego urodzenia, do którego zawsze najchętniej wracała. To jest taka mała wieś, w zasadzie kolonia i wieś, Mazurki, położone niedaleko większego miasteczka, jakim jest Niedźwiedzice. Tam była parafia świętego Piotra i Pawła, erygowana. Kościół nowy powstał w 1908 roku, a więc tuż przed wybuchem I wojny światowej. Prawdopodobnie fundacja również tam mieszkających ziemian, jakim byli rodzice Krystyny, szczególnie ojciec, bo ojciec swoją małżonkę poślubił, doskonale wykształconą osobę, która studiowała w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, pani Janina Bury, o pięknej urodzie, tam do tego majątku, i ta jego przyszła żona postanowiła tam uwieść gniazdo rodzinne i z tego związku, który powstał w 1912 roku, pierworodną córką właśnie była Krystyna Krachelska. Rok później urodził się jej brat Bohdan Krachelski, też postać zapisana w naszej historii jako lotnik walczący zarówno o niebo Polski we wrześniu 1939 roku, zresztą przedostał się do Anglii, a później walczył o niebo nad Anglią, no i losy powojenne tułacze, które doprowadziły również do jego tragicznej śmierci. Ja bym chciał na samym początku określić w zasadzie tą rodzinę, która miała tam majątek od pokoleń. To była rodzina szlachecka, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mówimy ziemianie polscy, ale ci ziemianie, oni to byli ludzie wykształceni, bardzo wykształceni, dlatego że pani Janina Krachelska w 1922 roku zrobiła doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ona się zajmowała embriologią, rozwojem płodu ludzkiego. I późniejsza jej praca, między innymi na Akademii Medycznej w Gdańsku, wykształciła i wychowała całe nowe pokolenie, które patrzało na poczęte życie według zasad Kościoła. Wracając do tej rodziny, więc 24 marca pojawia się w rodzinie dziewczynka, której nadają imię Krystyna. Rok później pojawia się w tej rodzinie Bogdan. Ta rodzina bardzo kochała starsze pokolenie, więc swoją babcię, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony babcię i Dalię, i drugą babcię, podpowiedz mi, Marzenko, która piastowała Krystynę w tym wieku dziecięcym. I ona w takim duchu miłości zarówno rodziców, jak i starszego pokolenia, więc na poziomie dziadków i babć, wychowali się w warunkach przyrody, jakim opiewa się po lesie. Więc to jest kraina, gdzie ludzie bardzo blisko są związani z naturą, często w bardzo ciężkich warunkach, dlatego że to jest teren bagnisty, ziemia jest trudna, uprawna, ale jest bardzo dużo lasów. I w tych warunkach ci ludzie wzrastali, odnosząc się przede wszystkim i do siebie, i do przyrody. Pan Jan Karchelski po studiach w Pradze jeszcze przed wybuchem, przed 1900 rokiem, studiował na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Pradze. Tam zdobył tytuł inżyniera melioracji. Również jego przyjaciel, z którym był później przez lata zaprzyjaźniony. Ci dwaj panowie, jako młodzi ludzie wykształceni, wracają na swoje ziemie rodzinne po to, żeby kultywować kulturę, korzystając z wiedzy i znajomości i również w ten sposób pomnażając swój majątek, czy dając wręcz byt rodzinie na odpowiednim poziomie. Ci ludzie żyli niemniej skromnie, właśnie przez te bardzo trudne warunki. Mieszkali w takim skromnym dworze, który w okresie I wojny światowej uległ spaleniu. Pan Jan się zaciągnął do wojsk pod dowództwem marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, brał udział w kampanii polsko-bolszewickiej, a wcześniej jeszcze, kiedy było zagrożenie Polski, w 1920 roku, w lipcu, dzieci ofiarują, i jest zapis, jest dokument, ofiarują złotą obrączkę, pierścionek, po prostu klejnoty, pieniądze, po to, żeby ratować ojczyznę przed nawałą bolszewicką. Kiedy los wojny przesądził i Maryja nam pomogła 15 sierpnia odzyskać wolność po nawale wojsk bolszewickich i obroną Polski, on bierze udział w pracach komisji, gdzie później też, że tak powiem, dostaje rozkazem dziennym wyróżnienie za bardzo aktywną pracę rzeczową, merytoryczną pracę wytyczającą granice Polski na Kresach. Jest w stopniu podpułkownika, inżyniera i zostaje przeniesiony do służby cywilnej. Pierwsza jego praca jako w służbie cywilnej to jest starostwo w Wołomuńcu, a później w roku 1926 od czerwca do grudnia pełni funkcję najpierw pełniącego obowiązki wojewody poleskiego z miejscem stacjonowania wojewody, miejscem województwa, jakim był Brześć, a później zostaje wojewodą brzeskim. Ten człowiek bardzo znał cechy tamtego terenu, terenu wielu kultur, tolerancji wzajemnej, więc on w praktyce swojej pełnienia już władzy państwowej kieruje się takimi zasadami. I ten teren wzrasta, że tak powiem. W roku 27 dostaje polecenie od marszałka Piłsudskiego jako wojewoda, żeby w Brześciu konkretnie powstała szkoła wychowania fizycznego z przysposobieniem wojskowym. To był chyba rozkaz kierowany, w zasadzie polecenie i rozkaz, można tak to odczytać, kierowany do wszystkich wojewodów. Krystyna wychodzi z wieku dziecięcego, przenosi się wraz z rodzicami do Brześcia, gdzie ten majątek pozostawiają w rękach pana, mówiąc szczerze, mojego ojca Konstantego Rusakiewicza, który tam był gajowym jako młody człowiek i oni przez okres do 32 roku, który już powie pani Marzena dokładnie z jakich powodów, a w zasadzie te powody nie są znane, zostaje z dnia na dzień zdjęty z funkcji wojewody. Następcą jego jest wojewoda pan Kostek Biernacki. To jest już inna epoka. Krystyna kończy szkołę średnią w liceum imienia Romualda Tauguta w Brześciu. Mieliśmy jeszcze w życiu taką nie powiem, że okazję, ale dar spotkania się z osobą, z którą zdawała razem maturę, to był pan Litwinowicz. Już bardzo sędziwy człowiek, miał 94 lata. W tej chwili Krystyna, gdyby żyła, to by skończyła w tym roku 100 lat. Bo taki okres, taką okrągłą rocznicę mamy w roku 2014. Mamy też rocznicę bardzo bolesną, w przypadku bardzo wielu rodzin, poprzez udział, czy to w działaniach wojennych, czy w syłce na Sybir, czy w martyrologii, jakim był Katyń, inne miejsca martyrologii, inteligencji polskiej, czy ziemiaństwa, czy wręcz w ich majątkach również ci ludzie byli wyniszczani. Mamy okres, też okrągłą rocznicę, 70. rocznicę jej śmierci, tak jak ojciec na samym początku powiedział. To są dwie okrągłe daty i może właśnie z tego powodu przypominamy też tą postać. Ona była postacią taką bardzo ciepłą. Nigdy, że tak powiem, nie zamierzała zostać bohaterką, a tym bardziej bohaterem. Tak jak w tej chwili wielu osób ma powody ją postrzegać. Niemniej taką rolę spełniła. Krystyna miała doskonałe wykształcenie, miała doskonały słuch muzyczny. Skończyła w Krakowie szkołę muzyczną. Interesowała się śpiewem. Pisała sama zresztą utwory później znane. Tu powiemy bliżej o jej najbardziej znanym utworze, jakim jest utwór Hej chłopcy, bagnet na broń, ale nie tylko. W swoim dorobku literackim ma ponad 247 wierszy, więc można mówić o pełnej jej ogromnej spuściźnie literackiej. Część tych wierszy ma charakter głęboko patriotyczny, część tych wierszy ma charakter liryczny, tak jak każda młoda osoba pisze takie wiersze, a wręcz wiersze miłosne, bo też w pewnym okresie przeżywała wielką swoją miłość, zresztą nieszczęśliwą, skomplikowaną przez lata wojny. I w kontekście w zasadzie tego okresu międzywojennego, jakim był tylko bardzo krótki okres, od roku 20, czy od roku 18, od listopada do roku 39, my możemy mówić o rozkwicie Rzeczypospolitej właściwie przez ludzi, zamieszkałych w określonych środowiskach, w określonym terenie, ukształtowanych przez tradycję, kulturę rodzinną i również wiarę katolicką, przede wszystkim wiarę katolicką, dlatego że dużo tych postaci, tak jak śledzimy dokumenty, to jest po prostu akt ślubu zawierany w kościele rzymskokatolickim na tych terenach. Na tych terenach byli też ludzie wyznania prawosławnego, bo to była taka mieszanina wielu kultur i również wyznania mojżeszowego. Ci ludzie żyli w jakiejś zgodzie, nie było tam głębokich konfliktów. Wracając do historii Krystyny, dalsze lata to są studia na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw na Wydziale Geograficznym, a później Etnografia i tam w zasadzie ona siebie odczytała do końca. Szerzej na ten temat powie pani Marzena Maria Gochowska, Maria Marzena Gochowska i inne osoby tutaj obecne w studio, już tak w szczegółach, ja tylko tak w zarysie chciałbym przedstawić tą postać i dalsze lata... No to lata, że tak powiem, że może przypadek, ale chyba i nie, los zrządził, że prezydent Warszawy, pan Starzyński, odwiedzając jedną z wystaw, spojrzał na postać po piersie dziewczyny, która tak mu, że tak powiem, przemówiła do jego zamierzeń. On chciał w Warszawie postawić pomnik, symbol, jakim od lat jest syrena, syrenka warszawska w różnej formie, to jest symbol Warszawy. I tą postać została ujęta twarz Krystyny, która pozowała, ukrywając to zresztą, bo wiadomo, że pozuje się często nago. W zasadzie tak to artysta dopiero wtedy odbiera wizerunek tej postaci. Ta figura i ta postać powstała w pracowni pani profesor Niczowej, rzeźbiarki takiej znanej w Warszawie. Zamierzenie było w 1937 roku. Postać syreny powstała, już odlana została w pracowni braci Łubieńskich, też znana. Jak? Łopieńskich. Firma, która przeżywa trudności od lat obecnie. I ona, ta firma doskonała zresztą, była wykonawcą tego pomnika. Znamy wszystkie szczegóły, nawet koszty wykonania tego. Pomnik został otworzony dopiero tuż przed wybuchem wojny, z jakichś tam trudności. I nawet się nie odbyła oficjalna uroczystość, dlatego że to było już 2 tygodnie przed wybuchem II wojny światowej. Wiążemy to z datą 15 sierpnia, gdzie odbyła się bardzo skromna uroczystość symboliczna, tak jak bardzo skromną i symboliczną uroczystością była 100. rocznica jej urodzin w kościele świętej Katarzyny, przeżywana przez nas w tym roku i na jej grobie. W dalszej kolejności rzeczywiście zwrócono już większą, głębszą uwagę na jej postać, także tutaj też powiemy coś na ten temat w kontekście tego, jak my odbieramy bohaterów swoich, jak ich kultywujemy. Dalsze losy Krystyny już w szczegółach to może powie pani Marzena Maria Gochowska. Ja tylko wspomnę pewien własny stosunek osobisty związany właściwie z tą postacią mojego ojca świętej pamięci, który jako młody człowiek został wywieziony z rodziną na Syberię, z dwojgiem dzieci, wiesią, która była dzieckiem chrzestnym właśnie świętej pamięci Krystyny Kachelskiej. I tam 6 lat katorgi od 10 lutego do kwietnia 1946 roku moi rodzice spędzili. Tam się urodziło 2 dzieci. Jedno, ten Rysiu, zmarł na tyfus. Brat, który się urodził, też już nie żyje. Siostra, która była chrześniaczką, też nie żyje. Taki wątek osobisty chciałbym tutaj wtrącić, dlatego że po prostu myślę, że to nie jest los tylko nasz, ale bardzo wielu rodzin, właśnie związanych z datą 17 września, jak losy tych rodzin się ułożyły później w naszej historii i co my przeżywamy. My staramy się w tej chwili te korzenie skrupulatnie dzięki wielu osobom bardzo zaangażowanym od lat odkrywać i staramy się o to, żeby ten dorobek, spuścizna literacka, jaką pozostawiła po sobie Krystyna, żeby on ujrzał światło dzienne w postaci wydania drukiem, a jeśli nie, to przynajmniej w postaci portalu internetowego, gdzie wszystkie dokumenty dla badaczy będą odpowiednio powieszone i do wglądu we właściwym miejscu. O to zabiegamy swoją pracą i swoimi staraniami. Może tyle na początku. Bardzo dziękuję za,
pan Rajmund
za uważne wysłuchanie mnie.
Pani Maria Marzena Grochowska.
No, mam trudne zadanie, ponieważ w skrócie prawie cały życiorys już Rajmund opowiedział, tak trudno jest uzupełniać, ale chciałam zwrócić na kilka rzeczy uwagę, jeżeli można uzupełnić. Jeżeli chodzi o rodziców, ludzie wykształceni, jak on zaznaczył, ludzie, którzy zdali 5 języków, którzy mogli sobie życie ułożyć bardzo wygodnie, wracają na te tereny tak bardzo nieżyzne. Ich majątek był maleńki, ponieważ dziadowie znaleźli się po powstaniu styczniowym na Syberii, a wtedy również konfiskowano majątki, więc właściwie został tylko folwark. Kiedy Kachelski tam wrócił po studiach w Pradze, no pierwsza rzecz to zajął się nie odbudową własnego domu, ale odbudową domów ludzi, którzy pracowali na tym terenie. Budował im własne mieszkania. Sam zbudował sobie chatę, którą nazywał chatą Jana. To była typowa wiejska chałupa. I tam starał się stworzyć taką atmosferę, żeby ci ludzie prości, którzy otaczali ten dom w Mazurkach, czuli się współgospodarzami, czuli się kimś takim jak najbliższa rodzina. I matka, i ojciec ogromną troskliwością otoczyli tych ludzi. Ciotka Maria Tołwińska założyła w Niedźwiedzicach szkołę dla Poleszuków, takich wtedy nazywano. Matka z kolei leczyła, pomimo że była doktorem biologii, to jednak leczyła tych ludzi, uczyła ich tkactwa, zwijała sobie za punkt honoru ratowanie kultury ludowej, więc Krystyna, która już tam miała troszeczkę lat, bo urodziła się właśnie w 14 roku, to z tą matką jeździła po wsiach, zbierały te wszystkie rzeczy, które można było zawieźć do nowo powstałego muzeum w Wilnie przy Uniwersytecie Batorego. A Krystyna, ponieważ miała absolutny słuch, piękny głosok, bardzo głęboki barwie i śpiewała w 5 językach, Więc starała się jak najwięcej piosenek uratować, żeby ludzie po prostu mogli to słuchać potem w radiu w Baranowiczach, w radiu w Wilnie, w radiu w Warszawie. Do Mazurek, z Mazurek zabierała dziewczęta proste, które umiały śpiewać, do radia w Baranowiczach i taki zespół stworzyła, gdzie no, śpiewała tak, że można było pomyśleć, że jest jedną z nich, a nie dziewczyną, która już ma trochę wykształcony ten głos. Byłam 3 razy w Mazurkach od 2000 roku. Rozmawiałam z tymi starymi ludźmi, którzy ze łzami w oczach wspominają tę rodzinę, mówią o kimś jak o najbliższym. W jednym z domów znalazłam zdjęcie nad łóżkiem wśród najbliższej rodziny powieszone i chciałam koniecznie to zdjęcie przynajmniej sfotografować albo zabrać do Warszawy i przesłać potem z powrotem. Ten pan powiedział, nie, to jest moja panienka i na pewno jej pani nie pożyczę. No niestety pan wtedy miał 90 lat, już nie żyje. I proszę państwa, bardzo bym prosiła Rajmunda, żeby powiedział, jak wyglądają Mazurki teraz, bo jak ja byłam w 2002 roku i wcześniej, to po prostu z całego majątku zostały tylko podmurówka i wejście do piwnicy. Jeden dworek został zniszczony w 2012 roku, drugi został zniszczony w 2015 roku, bo właśnie front rosyjsko-niemiecki zatrzymał się na terenie Mazurek, wysiedlono tam całą ludność i Krystyna przeżywa pierwsze swoje tragedie i lęki, ponieważ razem z babcią, z nianią i matką po licznych majątkach rodziny Czarnockich przenoszą się bezwzględnie z jednego domu do drugiego, wszędzie gdzieś tam jest źle. W jednym z domów spotykają się z taką tragedią, że został zamordowany przez bandy i ojciec, i syn. I ta dziewczyna żyje w takim lęku od najmłodszych lat, że się coś może stać z jej najbliższymi i z nią. Bardzo troszczy się o swego brata. To jest wyjątkowa miłość od pierwszej chwili do ostatniej, bo jest o rok tylko starsza, ale dba o niego, troszczy się. Kiedyś uratowała mu życie z płonącego domu. I proszę państwa, martwi się, że nie za bardzo syn braciszek chce się uczyć, maturę robić. To jest jej duże zmartwienie. I proszę państwa, sama poszła do szkoły właśnie w Brześciu, kiedy ojciec został wojewodą, mając lat 13. Proszę sobie wyobrazić, że dziecko, które się od pierwszej klasy już uczy siedzenia w ławce, posłuszeństwa, dyscypliny, nagle dziewczyna wychowana wśród łąk i pól, pluszcząca się ciągle w rzece Szczarze, będąca ciągle na różnych wyprawach do lasu, nagle musi być w szkole, siedzieć ileś tam godzin w ławce. Ciąży na niej obowiązek córki wojewody, nie może mu przynieść wstydu. Jest nieśmiała, jest bardzo zamknięta w sobie. Koledzy próbują to wykorzystać, tak jak każdego nowicjusza starają się sprawdzić, jaki on jest. No i właśnie kiedyś taką anegdotę państwu powiem, że w czasie dużej przerwy, kiedy miała dyżur, dwóch chłopaków postanowiło się jej postawić. Krystyna była bardzo wysoka, jedna z najwyższych w klasie, w ogóle jak już była dorosła, to miała 1,74 i była dość tak masywnie zbudowana, więc złapała dwóch panów za kołnierze i wyprowadziła ich siłą na korytarz. No i okazuje się, że to był moment przełomowy. Klasa ją zaakceptowała. Zaakceptowała ją dlatego, że potrafiła być twarda, a równocześnie była bardzo koleżeńska. Dużo dzieci nie potrafiło mówić po polsku. Miało kłopoty z nauką. Krystyna zostawała po lekcjach, uczyła, dopomagała wszędzie. Jeżeli dziecko było chore, to matka jeździła tam pomagać. I takim odskocznią dla nich wspaniało było harcerstwo. Najpierw sama została harcerką, potem została drużynowo. Teraz mówimy zuchy na tych maluchów, ale kiedyś nazywało się wilczki. Żeby zdać, że tak powiem, wszystkie sprawności, otrzymywało się wycięto z metalu głowę wilka. Krystyny dzieciaki uwielbiały, dlatego że po pierwsze doskonale pływała, po drugie jeździła wspaniale konno, grała w tenisa, była bardzo wysportowana. Jeżeli poszły na wycieczkę, to na pewno nie zabłądziły. Poza tym starała się im w sposób naturalny nauczyć przyrody i zapoznać z ludźmi bardzo sławnymi, którzy urodzili się i mieszkali przez wiele lat na Kresach. Tu mówię o królu poniatowskim, mówię o Kraszewskim, o Kościuszce, no i wielu jeszcze innych. I proszę państwa, kiedy skończyła tę maturę, pojechała na studia, zaczęła geografię, troszeczkę chodziła na zajęcia z historii, ale ciągle te zainteresowania z dzieciństwa, kiedy opiekowałam się to sztuką ludową z matką razem, no w nich gdzieś tam tkwiły. Więc pani profesor, która przyjechała z Wilna założyć katedrę, i to nie było na terenie uniwersytetu, tylko domu Staszyca, pałacu Staszyca, no była to mała grupa, tak zaprzyjaźniona, że nawet zajęcia bywały w domu pani profesor. Jeździła na różne praktyki, na przykład na Huculczyznę. I tam była tak zainteresowana tą sztuką ludową, że proszę sobie wyobrazić, że przystąpiła do zespołu artystycznego huculskiego, nauczyła się tańczyć po huculsku, nauczyła się śpiewać po huculsku. Mało tego, kiedyś chciała napisać wiersz o świętym Jerzym. No więc zwiedziła wiele cerkiewek i napisała uroczą baladę o świętym Jerzym, bardzo dowcipną i bardzo miło. Może masz pod ręką? To proszę państwa, drugi raz znowu chciała poznać życie frisaków, więc wsiadła na takie daraby, tak to się nazywały, te zbite drzewa, i popłynęła z nimi. Tak, i popłynęła z nimi, i potem napisała przepiękny wiersz, więc tematy do jej twórczości były bardzo różne. Masz tego świętego Jerzego? To może fragmencik proszę przeczytać. Pani Beata Tomecka, zaprzyjaźniona ze mną i bardzo zaprzyjaźniona z Krystyną. Proszę.
Ballada o świętym Jerzym. We wnętrzu starej cerkwi, gdzieś nad Czeremoszem, zatęsknił za górami święty Jerzy złoty. To wiatr wiosenny przyniósł wolny, wonny świerków poszum i białą grzywę konia przegarnia z pieszczotą. Zatęsknił za radością, słońcem i swobodą, za lasu ciemną gęstwą, za zimną krynicą. Ach! Móc napoić konia u zielonej wody, w oczy zajrzeć idącym od niej młodycom. Smok już skonał, do ziemi oszczepem przybity. Koń zmęczył się, trzymając do góry kopyta. Pomiędzy woryniami jedzie złoty święty. Włos się z nad czoła wymknął i wieje na wietrze. Nie na bój z smokiem jedzie. Nad potokiem krętym kadzidło zczyścić zbroi słońcem i powietrzem. Puścić konia na miękką trawę w połoninę. Zbyt długo siwy rumak gryzł twarde wędzidło. I leżąc na wznak, patrzeć w dół, jak ustawidła, wiatr rozwiewa zapaski huculskim dziewczynom. I zamyślić się cicho pod błękitnym niebem nad trudami rolnika, nad dolą pasterską. Jedną chwilę, bo koń już napił się i trzeba wracać, bo zaraz zamkną cerkiew świętojerską. Znów przez otwarte wrota wicher roztańczony zapędził się w złocone i żywiczne wnętrza, a we wnętrzu mrok dymy w wonne słupy spiętrzył i miesza rozśpiewane hospody z ładonem. I cerkiew chłonie wiosnę z rozbieganych ścieżyn, w ołtarzu spina konia złoty święty Jerzy.
Rok 1937 jest wyjątkowo ważny w życiu Krystyny, bo nie tylko była na Huculszczyźnie, nauczyła się, że tak powiem, nowego języka i nowej kultury, ale została bardzo poważnie wyróżniona, ponieważ zaproszono ją na środę literacko do celi Konrada, tam gdzie był według wszystkich opowieści historycznych aresztowany i więziony Adam Mickiewicz. Proszę państwa, tam zapraszano na przykład prezydenta Mościckiego, różnych Tuwima, Naukowsko, Dąbrowsko, różnych piosenkarzy. Krystyna pojechała tam śpiewać pieśni ludowe. Przeżywała męki, dlatego że była osobą bardzo nieśmiałą i było jej trudno zrobić ten pierwszy krok i zacząć. No ale przezwyciężyła swoją nieśmiałość i wtedy śpiewała dumki i rosyjskie, i ukraińskie, i białoruskie, i piosenki polskie. W każdym bądź razie recenzje były bardzo, bardzo piękne i bardzo cenne, podkreślając oryginalność jej wykonania i zachęcano ją do dalszej kształcenia swojego głosu. Druga sprawa to była taka, że pani profesor zaproponowano, żeby po raz pierwszy etnografia polska wyszła poza kręgi Polski. We Francji na to wystawie międzynarodowej było takie miejsce na lalki tańczące, zrobione z drutu, ubrane w stroje w miniaturze, które miały przedstawiać kulturę różnych części Polski. Krystyna przygotowała z koleżankami taki taniec Lenok. To był taki taniec magiczny, gdzie kobiety tańczyły, prosząc, żeby len, który był podstawą ich tkactwa, obrodził dobrze i żeby było za co mieć pieniądze. I to bardzo długo było we Francji. Najpierw było honorowane na wystawie, potem było wrzucone na strych gdzieś tam w jakimś instytucie francuskim. Dopiero pani Grażyna Dąbrowska, sławny etnograf warszawski, z wielkim trudem po wielu latach ściągnęła to wszystko, bardzo zniszczone, i były to w Muzeum Etnograficznym. I dopiero w tym roku, po tylu latach, te lalki zostały częściowo już wyremontowane. To było bardzo ciekawe, bo to było pudełko z trzech stron zamknięte. Lalki były tej wysokości, w ruchu jak gdyby zatrzymane. Była mapa Polski i zaznaczone miejsca, które przedstawiały ten taniec. No to, no i o tym, co mówił już nasz Rajmund, ta wielka miłość. Dziewczęta, które kochają się co drugi dzień w innym, to nie przeżywają tak bardzo głęboko swoich uczuć, jak dziewczyny, która ma już tam lat 20 pary i zakocha się po raz pierwszy. Jej brat, lotnik, studiując w Dęblinie, sprowadził swojego przyjaciela Stacha. No i mieli pokrewne zainteresowanie. On interesował się twórczością, napisał książkę o lotnictwie, którą Makuszyński bardzo wysoko ocenił. Próbował być aktorem, takim no, amatorem. No i miłość Krystyny była tak ogromna, że nawet kolor oczu jej się zmieniał, uśmiech był zupełnie inny. Mamy zdjęcia z Grudziądza, gdzie idzie z nim ulicą, kiedy odwiedziła go w jednostce, szczęśliwa, uśmiechnięta, promienna. No niestety nie każda miłość kończy się dobrze. Wojna przerwała to idylię. No i skończyło się w ten sposób, że on sobie założył rodzinę najpierw we Francji, potem przeniósł się do Anglii, tam spotkał się z jej bratem lotnikiem. Proszę Państwa, Krystyna tak bardzo przeżyła to rozstanie, że jak pisała w swoim ostatnim liście do ojca tuż przed śmiercią, gdyby przeczuwając własną śmierć i z ojcem się żegnając, powiedziała, że nieprawda, że czas leczy rany, że człowiek po jakimś czasie przestaje kochać, że przestanie cierpieć, bo ona będzie myślała o tym do końca życia. Marzyła o małżeństwie, marzyła o tym, że będzie miała dwoje dzieci, dziewczynkę i chłopca, pisała kołysanki o swoim synku. Jest ich kilka, także była normalną kobietą, potrzebującą miłości, ciepła, troskliwości. Bardzo kochała swoich rodziców, nazywała ich stare ptaki, bardzo się o nich troszczyła, ale wtedy, kiedy była potrzeba służenia ojczyźnie albo opieki nad własnymi rodzicami, po walkach wewnętrznych zawsze zwyciężył patriotyzm. Tak było w 1939 roku, kiedy brat 31 poszedł zmobilizowany jako lotnik do Lidy, to Krystyna wbrew rodzicom postanowiła jechać do Warszawy, ponieważ miała przeszkolenie, że tak powiem, sanitarne jako sprawność harcerska. Była duża, silna, uważała, że tam się bardzo przyda i rzeczywiście przydała się. Odgruzowywała zasypanych ludzi w domach, udzielała pierwszej pomocy, nosiła na noszach do szpitali. Nie chciała w ogóle z Warszawy wyjechać, tak była z nią uczuciowo związana. Dopiero rozkaz pułkownika Umiastowskiego o tym, żeby młodzież opuściła Warszawę, no posłuchała się jej i swojej ciotki Wandy Filipowiczowej Krachelskiej, Krachelskiej Filipowiczowej właściwie. Była to jej ukochana ciotka, która no mając lat 19, kiedy jeszcze były zabory, rzucała bombę na generała Skałona. Co prawda zamach był nieudany, no ale czyn był szlachetny, bo chodziło o to, żeby ukrócić okrucieństwo tego człowieka, który wysyłał całe ogromnej ilości Polaków na Syberię w tragiczne warunki. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić powrót do domu 450 kilometrów, kiedy bomby są rzucane na drogi, gdzie wędrują ludzie z dziećmi, z kobiety w ciąży, inwalidzi i tak dalej. Przyjeżdża 16 do domu. Radość jest bezgraniczna. No, wiemy już przynajmniej, co dzieje się z córką. Niestety następnego dnia jest 17 września i wiadomość przez radio, że wojska przekroczyły rosyjskie granice, a do Mazurek było tylko 50 kilometrów. Na prośbę chłopów, którzy bardzo kochali tych ludzi i no, traktowali jak rodzinę. Tłumaczyli temu ojcu, który nie chciał wyjechać, że przecież on, będąc podpułkownikiem, będąc starostą, będąc wojewodą, no nie czeka go dobry los. Wyjeżdżają do Grodna. W Grodnie też jest jedyne miasto, które na Kresach broni się 2 dni. Krystyna tam też pracuje jako sanitariuszka, pomaga żołnierzom. Opuszczają Grodno, jadą do Białegostoku, ale wojska szybko, powiem, w pośpiesznym marszu są w Białymstoku już 23 września. No więc przez granicę zielono dostaje się do Warszawy. Mieszkają w strasznych warunkach na Nowoursynowskiej w piwnicy. Matka pracuje jako laborantka, ojciec chory, nie pracuje w ogóle. Krystyna z plecakiem na plecach wywozi to, co z domu wywieziono, żeby sprzedać, żeby mieć podstawowe rzeczy do jedzenia. I proszę Państwa, w takich warunkach zjawia się to, co już Rajmund mówił, przyjaciele jej ojca. Ludzie, którzy... Ojciec studiował z panem Grzimiesławem Krasowskim w Pradze, a razem w Warszawie w czasie studiów na Fałata, którą nazywano Komuną Fałacko, rodzina Krachelskich i rodzina Krasowskich mieszkała razem. I oni jak zobaczyli, w jakich warunkach oni mieszkają, mówią, słuchajcie, na wsi zawsze wyżyjemy. Mamy zniszczony dwór, ale mamy 2 stawy rybne, mamy jakieś gospodarstwo, damy sobie radę. I proszę Państwa, wyjechali. Mieszkają w bardzo śmiesznym domu, który nazywają lamusem, bo jest jakaś baszta ośmiokątna, w których nie wiem, jak się 3 osoby... Słucham?
Tam po schodach się...
No właśnie, tam ja nie wiem, jak się w trójka dość potężnych osób mieściła, bo chwalić Boga, tatuś ważył 130 kg. Krystyna 80, no mama była szczuplejsza, ale miejsca było tam raczej mało. Krystyna, żeby mieć... uchronić się przed wyjazdem na roboty do Niemiec, dostaje zaświadczenie, że pracuje jako ogrodnik w pierwszej woli. Następnie wyjeżdża do Puław. W Puławach są jej 3 ciotki. 2 są naukowcami, Zofia Czarnocka i Jadwiga Czarnocka. Pani Maria, mniej zdolna, zajmuje się gospodarstwem domowym. Proszę Państwa, Puławy w czasie wojny były wielkim ośrodkiem konspiracyjnym. Tam przechowywano broń, tam robiono broń, tam wydawano własne czasopisma wojskowe, były nasłuchy radiowe. Bardzo dużo ludzi było zresztą aresztowanych, ale też dużo ludzi, szczególnie z Poznańskiego, było uratowanych przez... Bo tak, Niemcy byli jak gdyby zarządzającymi, ale poszczególnymi katedrami zarządzali Polacy. I oni starali się uratować jak największą ilość młodych ludzi. Między innymi Krystynę. Pracowała przez długi okres jako zwykła pracownica, całkiem ciężko fizycznie. I jest taki piękny jej list, kiedy ona pisze do matki, że proponuje jej dużo lepsze stanowisko pod dachem, w laboratorium, no ale jej koleżanka ma bardzo trudną sytuację, więc ona to miejsce swoje ustępuje. Następnie została też laborantką. No ale proszę Państwa, wydarza się tragedia. Kiedy 1 października 1939 roku w miejscu Wytyczne była bitwa kopu razem z wojskami rosyjskimi. Polacy zostali rozbici po prostu całkowicie. No i są 2 wersje. Pierwsza wersja, którą słyszałam od pani Krasowskiej, to taka, że żołnierze, po prostu ci, którzy mogli się ruszać, przyszli do majątku najbliższego, czyli do pierwszej woli, do państwa krasowskich, prosili o zachowanie, ukrycie broni, bo wierzyli głęboko, że będzie partyzantka. Po 10 latach pani Krasowska mówi, że nie żołnierzy, tylko jej brat z harcerzami poszedł na pobojowisko i zebrali broń. W każdym razie faktem jest to, że broń została zakopana na terenie majątku. Jest taka piękna piosenka Krystyny Smutna Rzeka, która ma również nazwę Kołysanka, mówiąca o tych właśnie zakopanej broni. I proszę sobie wyobrazić, że przychodzi młody człowiek, który udaje łącznika Kockiego. I mówi, że ma jakieś tam przecieki, że tu w tym domu jest schowana broń. Powiedział, owszem, damy, bo broń nie powinna leżeć, tylko powinna walczyć, ale proszę, żeby przyjść cały oddział. No i przyszła banda po prostu uciekinierów z różnych wojsk, różnych narodowości, która by tą broń wykorzystała oczywiście w jakiś okrutny sposób, napadając na dwory albo na bogate gospodarstwa. W związku z tym ani Krasowski, ani Krachelski nie zgadzają się na wydanie broni. Zostali skatowani okropnie. Krachelski miał uszkodzoną nogę, mało tego, miał taki wrzut na pośladku, że po prostu do kości. Nie mogli sobie poradzić z tym w gospodarczy sposób i zawieźli do najbliższego szpitala w Łodawie. Krystyna, która uwielbiała ojca, kochała go ponad życie, jak dowiedziała się, że on jest chory, przyjechała natychmiast do Włodawy i zamieszkała w szpitalu i zajmowała się najpierw ojcem. Kiedy z ojcem było już dużo lepiej, był tam 9 miesięcy, no, po czego trzeba było żyć. Została normalną pielęgniarką, Ukrainiec, ale bardzo uczciwy, porządny człowiek, był dyrektorem i przybyka oczy na to, że ona z jednym z lekarzy, który już niestety nie żyje, wychodzili nocą, kiedy była godzina policyjna, do lasu, udzielali pomocy partyzantom, udzielali pomocy, kiedy był bunt w Sobiborze Żydów, pomagali im się ukrywać. No ale kiedy ojciec został już uratowany, już czuł się na tyle dobrze, zachował się dokument niemiecki, że dostaje pozwolenie na zawiezienie ojca do Krakowa. Wraca jeszcze na chwilę do Włodawy, w której miała bardzo dużo przyjaciół. Miała taką grupę chórzystów, z którymi śpiewała, których uczyła śpiewać. Uczyła również ich robienia zastrzyków, jak mi jedna z pań, która żyje do dzisiaj, pani Jachimczuk, opowiadała, że najpierw robiły zastrzyki w poduszkę, a potem, żeby było już uczciwie i żeby naprawdę można było sprawdzić, że się nauczyli, to robili te zastrzyki same Krystynie. No, trzęsły mi się ręce ze strachu, że uszkodzą dziewczynę, ale ona bohatersko znosiła te wszystkie zastrzyki, nauczyła ich konspiracji, przyjęła od nich przyrzeczenie konspiracyjne i wyjechała do Krakowa. W Krakowie razem mieszkała u rodziny. Matka z ojcem byli w domu. Krystyna pracowała przy pomocy więźniom i ludziom w trudnych warunkach. No ale zbliża się front polsko-rosyjski w kierunku Warszawy i ona jest głęboko przekonana, że będzie tam potrzebna. Że jej doświadczenie, że tak powiem, medyczne bardzo się przyda. Ponieważ ona była łączniczką, kurierką, jedni twierdzą wachlarza, inni twierdzą, że kedywu. W każdym razie bardzo często wyjeżdżała, w ławach zamykano na to oczy, wyjeżdżała do różnych miejsc, wożąc mapy, wożąc broń, wożąc jakieś instrukcje. Nawet kiedyś była taka zabawna historia, że wracała z plecakiem bardzo niebezpiecznych rzeczy. Zatrzymał się przy szosie niemiecki samochód. Elegancki oficer wyszedł i zaprosił ją, że podwiezie. No, chwila wahania, co zrobić, nie wiadomo, jak się to może skończyć, prawda? No, ale stwierdziła, że z Niemcem przejedzie spokojnie granicę i nikt nie zajrzy do plecaka. I także rzeczywiście się stało. Kiedyś w taki podobny sposób, mając zaświadczenie, że ma prawo do zbierania ziół, uratowała życie złapanki młodej dziewczynie. No i proszę Państwa, w maju wyjeżdża do Warszawy. Tutaj ma bardzo trudne warunki życia, ciągle zmienia mieszkania. Nieprawdą jest, że gestapo ją poszukiwało. Ona nigdy nie zmieniała swojego nazwiska. Miała pseudonim Danuta. Trochę zarabiała w szpitalu przy chorych. No, bardzo w trudnych warunkach żyła. Zresztą się bardzo źle czuła, bo przyjechała z Krakowa po ciężkiej grypie, więc miała kłopoty z sercem, miała kłopoty ze stawami. Ale pisze do ojca radosne listy, że w Krakowie jest ciepło, ale jest zastój życiowy. Tu w Warszawie czuje się podniecenie młodych ludzi i starszych, że wszyscy czekają na wybuch powstania, wierząc, że będą pierwsi, że pierwsi wyzwolą Warszawę sami. I rzeczywiście Krystyna też w to wierzy, chociaż kiedy jedna z kuzynek opowiadała mi, że spotkała w Warszawie, widziała je jakimś nieprzytomnym wzrokiem, jakimś głęboko zamyśloną, z tragiczną twarzą, bała się nawet ją zaczepić. Czasami ludzie przewidują własną śmierć. I taki wiersz, Chryste Panie, bardzo Cię proszę, Beatko, żebyś go przeczytała,
już,
jest jak gdyby nie tylko wiarą, że kiedyś będzie Polska wolna i szczęśliwa, ale że trzeba, jeżeli potrzeba, trzeba złożyć życie w ofierze. Ostatni.
Już czytam.
W każdym razie, proszę Państwa, Krystyna, ponieważ nie miała przynależności do żadnego zgrupowania, bo była kurierem nie tylko na tereny Polski, ale bardzo często wyjeżdżała również na Kresy Wschodnie, tam gdzie ją znano jako córkę polskiego wojewody, więc to była bardzo niebezpieczna historia. Nawet kiedyś odważyła się wbrew zasadom konspiracji pojechać do Mazurek, usiadła właśnie na zniszczonym po domu i zaczęła śpiewać. A ponieważ blisko płynęła ukochana rzeka Szczara, głos niósł się daleko przy jej takim bardzo głośnym i wysokim głosie. Przybiegli mieszkańcy tych Mazurek naokoło, którzy mieszkali. No, w radość wielka panienka przyjechała. Długie rozmowy, co się dzieje, kto umarł, kto się ożenił, kto jakie ma kłopoty, co ona tam w życiu robi. I proszę Państwa, Krystyna nie bała się. Była tak przekonana, że są tak poprawne, rodzinne stosunki z okolicznymi chłopami, że nie bała się ani donosów w jedną stronę, ani w drugą stronę. Spokojnie przeżyła z nimi czas, poszła z nimi nawet na modlitwy czerwcowe bo to były akurat imieniny jej brata 24 czerwca, poszła do jakiejś chaty, bo do niedzieli było daleko, gdzie odbyło się nabożeństwo czerwcowe. Znalazłaś?
Tak.
Proszę, czytaj.
Dokończ.
No proszę.
Poszła do tej chaty i co?
No modlitwy były normalne, czerwcowe.
Chryste Panie z przydrożnych, połamanych krzyży, krzyżowa nasza droga do zwycięstwa. Daj nam siłę wytrwania, daj nam wolę męstwa i Polskę naszym oczom strudzonym przybliżaj. Skrzywdzony Zbawicielu spalonych kościołów, każdą kroplę krwi naszej przemień nam na ołów. Wytrwamy gdzieś w podziemiach, jeśli tego trzeba, by jak ukryta woda wymywać z ukrycia. Daj nam, Chryste przydrożny, silną wolę życia i daj nam śmierć żołnierską, jeśli umrzeć trzeba.
Przychodzi
poprzez ciemność i burzę, daj nam iść najprościej drogą do nowej Polski, drogą do wolności.
W takim nastroju, proszę Państwa, doczekała 1 sierpnia godziny 17, czyli godziny W. Zgłosiła się do oddziału, gdzie byli jej przyjaciele. Była jej daleka kuzynka Halina Krachelska, była Janka Krasowska, był Lech Krasowski. I ona jest tam szczęśliwa, bo czuje, że będzie bardzo potrzebna. Chłopcy się cieszą, że będzie siła medyczna, że tak powiem, fachowa. No i proszę Państwa, już kończę. I proszę Państwa, na Poli 46 cały oddział 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Dywizjon Jeleń 1108, przepraszam, nigdy z matematyki nie mam dobra. 1108. Moi kochani, mają za bardzo ważne zadanie zdobycia domu prasy, czyli nowego kuriera warszawskiego, popularnie nazwanego Gadzinówką. Dlaczego Gadzinówka? Dlatego, że było to pismo w języku polskim, które było na usługach niemieckich, propagowało zwycięstwa niemieckich, oczywiście starało się osłabić ducha polskiego, więc Polacy mówili, że jak trzeba kupić śledzie, to kupuje się Gadzinówkę, bo bardzo dobrze się w nią pakują różne rzeczy. I proszę Państwa, chłopcy, oczywiście nie wszyscy mają broń, chłopcy biegną wzdłuż domów, a po drugiej stronie są ogródki działkowe. Kapusta, marchew, buraki i słoneczniki. I trzy dziewczyny biegną tą właśnie stroną, gdzie są te owoce i te jarzyny. I proszę Państwa, ten dom stoi do dnia dzisiejszego. Po wojnie przez jakiś czas tam było życie Warszawy. On jest tuż przy Placu Unii. I teraz tak, obszczał jest, strzelają z tego domu prasy, strzelają z Politechniki, podobno tak daleko niosły jeszcze kule i strzelają co najgorzej, bo bardzo dobrze była obstawiona straż pożarna. Jest wysokim budynkiem, prawie za każdym kominem w oknach siedzą strzelcy wyborowi. Krystyna jest największa, jest najtrudniej, ona się źle czuje, ale myśli tylko o jednym. Tamte dziewczyny są młodsze, są drobne, są szczuplutkie, byłoby może im łatwiej, ale ponieważ obczał jest tak silny, to ona uważa, że ona ma prawo narażać życie i trzeba je chronić innym. I proszę Państwa, chłopcy przecinają kłódkę, w której jest łańcuch, dostają się na teren podwórza. Jest pierwszy moment zaskoczenia, dlatego że Niemcy są wszyscy zwróceni w kierunku Alei Szucha, gdzie są walki i tam są zainteresowani, co się dzieje. No ale opamiętali się szybko, zaczyna się strzelanina. Zygmunt Gebetner, znany wydawca do dnia dzisiejszego, pseudonim Zygmuntowski, jest bez hełmu, dostaje w głowę. I proszę sobie wyobrazić, że po latach znaleziono zakopane pudełko, w którym był film z nagrania walki o ten dom. I bardzo pięknie zachowało się zdjęcie pana Gebetnera z opatrunkiem Krystyny, która opatrzyła mu głowę. Wyciągnęła go spod obstrzału, biegnie do drugiego, który jest nazywa się porucznik Koch i ma pseudonim Mistrz. On jest ranny w płucach, wyciąga go stamtąd, zabezpiecza i kiedy biegnie do trzeciego, dostaje serię właśnie z straży pożarnej, pada, jest ciężko ranna. I moi drodzy, kiedy Janka Krasowska doczołgała się do niej. Doczołgał się do niej kolega, który miał pseudonim Wrzos. I próbują ją ściągnąć, ale obczaj jest tak silny, że kiedy chłopak podniósł na chwilę głowę, dostał w to głowę i zginął. Zginął padając na nią. I ona, widząc, że naraża życie innych, zaczyna krzyczeć, że jej nic nie jest, odejdźcie, mnie nic nie potrzeba. Odwraca ją Janka tylko na plecy i słuchajcie, matka w swoich listach pisze, że jest szczęśliwa, że Krystyna umarła nie z ręką w ręku z bronią, tylko niosąc pomoc innym, że leżała na tej ziemi, nie na betonie, tej ziemi, którą tak bardzo kochała. I tak, moi kochani, leżała do godziny 21. Nie wiem, co myśli człowiek, leżąc bezradnie, bo był rozkaz, że oddział się musi wycofać. Janka mi opowiadała, że przeżyła najgorszy okres w swoim życiu, kiedy musiała zdecydować, czy ona ma zostać ze swoją przyjaciółką od lat dziecinnych, czy ma wysłuchać rozkazu jako sanitariuszka i pójść z grupą. Zrobiła to drugie. Szukały ją wieczorem, ale niestety już nigdzie nie znaleziono. O 21 patrol sanitarny przyniósł ją do na Polną 34, w której był normalnie przed wojną była ubezpieczalnia, a teraz był przygotowany taki normalny szpital polowy. Próbują je operować, no ale jak można operować dziewczynę, która tyle godzin leży z trzech kul, po prostu wykrwawiona jest, tak? I jeszcze udało mi się poznać panią doktor Rodis Trechcińską, która mi opowiadała, że spóźniła się na zbiórkę, kiedy przyszła do tego szpitala, to Krystyna, jej gazety podaje, że była nieprzytomna. Może była nieprzytomna, może w tym momencie się ocknęła. W każdym razie powiedziała jej, że się nazywa Krystyna Kracherska. Opisała mi ta pani bardzo dokładnie wygląd jej, więc całkowicie się zgadzał z opisem Krystyny, z tym, że ja mówię, jak to się stało, że w takim zamęcie pierwszego dnia pani pamiętała nazwisko? Wydawało mi się to mało prawdopodobne, a ona mówi, przecież ja się w szkole uczyłam historii i uczyłam się o jej ciotce, Wandzie Krachelskiej-Filipowiczowej, która rzucała bomby na Skałona, więc dlatego utrwaliło mi się to nazwisko. Pochowano ją, do ręki przyczepiono buteleczkę z nazwiskiem, żeby było wiedziano gdzie. Pochowano ją dwa domy dalej. I proszę Państwa, tak czekała do 9 kwietnia 1945 roku. Ojciec nie miał siły przyjechać. Przyjechała matka, przyjechała pani Krasowska, Janka, przyjechała jej przyjaciółka Zofia Olszakowska, którą przyzywano Zoo, i przyjechała pani Ludwika Niczowa. Po ekshumacji jej ciała zawieziono do Kościoła Zbawiciela. Tam odbywa się msza święta. A ponieważ Krystyna chciała zawsze leżeć wśród łąk, lasów i gdzieś daleko od gwaru miasta, została zawieziona na Służew przy Kościele Świętej Katarzyny, jest pochowana. I proszę Państwa, na tym samym cmentarzu jest pochowana jej daleka kuzynka, która była Czarnocka Jadwiga, która była pielęgniarką w szpitalu zakaźnym i zaraziła się od chorego żołnierza. Krystyna uważała, że ona też umarła jak żołnierz na swoim posterunku. Także dwie osoby z najbliższej rodziny i jeszcze jakiś młody chłopak Michał Czarnocki jest też tam pochowany. Proszę Państwa, ten grób jest piękny. Zrobiła krzyż pani Ludwika Niczowa. Miał być to krzyż harcerski, ale matka jakoś nie wyraziła na to zgody, więc jest to normalny krzyż przypasany zawsze biało-czerwoną wstążką, a płytę zrobiła Zofia
Katarzyna Piskorska.
Przepraszam, już jestem bardzo zmęczona. Pani Katarzyna Piskorska zrobiła przepiękną płytę, gdzie jest poetka, żołnierz AK napis, jest lilijka, jest fragment wiersza Hej chłopcy, bagnet na broń. I proszę Państwa, tam młodzież ze szkoły przychodzi, imienia Krystyny Krachelskiej, przynosi kwiaty. Tam spotykają się przyjaciele dawni, a już harcerze. Jest bardzo mało. Przychodzą harcerze, przychodzi Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. W tej chwili dzięki panu Hunertowi dostaliśmy 12 tysięcy. Mogliśmy odremontować ten grób, bo jest zrobiony z piaskowca, był bardzo zniszczony. I bardzo chciałam podziękować przy okazji panu dziennikarzowi, panu Tomaszowi Łuczakowi, który wpadł na pomysł właśnie, że trzeba wystąpić, żeby towarzystwo wystąpiło o remontowanie tego grobu. Jest dawnym dziennikarzem, z człowiekiem bardzo chorym, życzę mu zdrowia. I proszę Państwa, również tak jak pan Melak mówił, staraliśmy się o honorowego obywatela Warszawy. Też nam się nie udało, ale mamy nadzieję, że jak wydamy wiersze Krystyny, zdobędziemy na to pieniądze, to będzie największy pomnik Krystyny, jeżeli uratują się jej wiersze w świadomości naszego narodu. Dziewczyna zasługuje naprawdę na to, żeby ją być wzorcem, bo to była i harcerka, i muzyczka, i kompozytorka, bo przecież nie tylko Hej chłopcy, bagnet na broń, napisała jeszcze Smutną rzekę, którą nazywała również inaczej Kołysanko, jest Kujawiak, też nazwany inaczej Kujawiakiem partyzanckim. Moi kochani, napisała również wiersz poświęcony żołnierzom, wiersz, który też stał się piosenką żołnierzom, którzy walczyli na Zachodzie, w Afryce czy w Tobruku. Także poza tym był to dobry, ciepły, szlachetny człowiek. Cześć jej pamięci.
Krystyna Kracherska, warszawska syrenka z Kresów. Tak brzmi temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Maria Marzena Grochowska, Beata Tomecka, Rajmund Rusakiewicz. To nasi goście. Jest jeszcze pan Andrzej Melak, któremu oddajemy głos. Jednocześnie zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy.
Piękna opowieść o Krystynie Krachelskiej może trwać w zasadzie wiecznie. Dzisiaj, 17 września, obchodzimy tragiczną rocznicę, gdy rosyjski najeźdźca ruszył na Polskę, zadając jej cios w plecy, niwecząc plany, zabijając bezbronną ludność i niszcząc to, co tam było najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, niszcząc polską inteligencję. To przecież tylko dzięki zbiegowej okoliczności, że Krystyna z rodzicami uciekła, została uratowana, a jej tata nie wylądował w dołach śmierci lub na w stepach Kazachstanu lub lasach tajgi syberyjskiej. Rosjanie aresztowali w lutym 1940 roku ponad 245 tysięcy polskiej ludności, tej, która zamieszkiwała tam od dziesięcioleci, która była tam osiadła i która stanowiła rdzeń ludności polskiej tam zamieszkałej. Mieli oni na wyprowadzenie się z domu i na zabranie dobytku dosłownie pół godziny czasu. Od starców poprzez niemowlęta załadowano je w bydlęce wagony i wyruszono w zasadzie w drogę bez powrotu. Tak ginął polski naród tylko dlatego, że byli Polakami. Tak niszczono kwiat inteligencji polskiej, której po latach, a także po wyzwoleniu w tak zwanym zabrakło i którego brak odczuwamy do dzisiaj. Wróćmy na chwilę do lat jeszcze przedwojennych. Ze względu na funkcję taty, wojewoda Poleski przeprowadzili się wraz z rodziną do Brześcia. Tam Krystyna i jej brat uczęszczali do gimnazjum imienia Romualda Traugutta. Nowe środowisko, nowi uczniowie, nowe towarzystwo spowodowało, że Krystyna była troszkę zagubiona. Ale w 1928 roku zapisała się do harcerstwa i zaaprobowana i zajęta nowymi zajęciami oddała się tej służbie całkowicie. Zajęła, została drużyną z dziewcząt, których uczyła historii Polski, pieśni, śpiewu i różnych zajęć, które były praktycznie do wykorzystania dla tej młodzieży. Kultywowała kulturę, pieśń, regionalne zwyczaje. Jej praca w harcerstwie nie została niezauważona. W 1931 roku organizował się w Pradze czeskiej zjazd harcerzy skautów słowiańskich. Krystyna pojechała, udała się na ten zjazd. Była jednym z tych, którzy zarządzał polską grupą. Byli bardzo operatywni, pracowici i przedsiębiorczy. Różne grupy skautów, zarówno z Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych i innych krajów Europy, zauważyły przepięknie urządzony polski obóz, regionalne stroje, pięknie wykończone, ozdobne mozaiki układane na ziemi. To wszystko spowodowało, że Krystyna i jej zuchy zostali wyróżnieni i przysporzyli chwały polskim skautom. Jednak życie toczyło się dalej. Zbliżająca się zawierucha wojenna wymagała pewnych poświęceń, wymagała tego, by na szali wolności położyć, to jest najważniejsze, życie i wszystko poświęcić temu, co służy wolności kraju. Zapisała się do konspiracji. Niektórzy twierdzą, że działała także w grupie wywiadowczej Wachlarza. To był oddział, który działał na terenach zajętych przez Niemców na dalekich polskich kresach, a także nawet i w okolicach Mińska Białoruskiego. Krystyna wróciła do Warszawy. Tu w towarzystwie swych najbliższych przyjaciół i przyjaciółek tworzyła. Tworzyła poezję, pisała pieśni, oddawała się całkowicie temu, co bardzo kochała i lubiała. Jej niespodziewana śmierć, tak jak wielu innych wspaniałych talentów z tego okresu, jak z Baczyńskiego, Gajcego, Stroińskiego, powodowała, że mówiono, że Polska należy do tych krajów, gdzie do wroga strzela się z diamentów. Tak ginęli najlepsi synowie i najlepsze córki polskiego narodu, bardzo dobrze wykształceni, wszechstronnie uzdolnieni, którzy, gdyby Pan Bóg dozwolił im dożyć lat dojrzałych, byliby chlubą całego narodu. Gdy Krystyna zginęła, postrzelona 1 sierpnia, komunikat o jej śmierci ukazał się dopiero 13 sierpnia 1944 roku. I brzmiał on tak. Poległym cześć i niech wam, drogie dzieci Warszawy, ta ziemia, o której wolność walczyliście, lekka będzie. Krystyna Krachelska, symbol bohaterskiej, niepodległej, niezłomnej Warszawy, przeżyła tylko 30 lat. Ale te 30 lat pełne było dynamizmu, dążenia do wiedzy i bardzo bogate duchowo. Przeżyła pełnią życia. I choć odeszła tak młodo, to jednak jej legenda trwa do dzisiaj i myślę, że dzięki tej audycji, dzięki wspaniałym wspomnieniom pani Marzeny Grochowskiej i innym tu gościom obecnym w studio, ta legenda odżyje na nowo, rozwinie swoją moc i będzie kultywowana. Bo gdzież, jak nie w takich postaciach, szukać natchnienia i pozytywów do działania dla dzisiejszej młodzieży? To jest prosty, najpewniejszy sposób realizacji dla młodych. W myśl trzech krótkich słów: Bóg, honor i ojczyzna. I tymi słowami chciałbym zakończyć ten krótki swój wywód. Dziękuję.
tych łodziach i magnet na broń.
Ciemna noc się przed nami roziskrzyła gwiazdami, białe wstęgi druku marszu długie noce i dni. Młoda Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.
Chłopcy, magnet na broń, długa droga daleka przed nami, trudny strój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, w granatych dłoniach i magnet na broń.
Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.
Hej, chłopcy, magnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, bo jutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i magnet na broń.
Krystyna Krachelska to postać, o której dziś rozmawiamy na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek z Warszawy.
Prosimy, panie Wojciechu.
Chciałbym powiedzieć, może przypomnieć tym z państwu, którzy o tym nie wiedzą, że postać Krystyny Krachelskiej jest bardzo pięknie wyeksponowana w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam są powiązane te trzy elementy. Piosenka Hej chłopcy, magnet na broń, którą słychać w windzie. Tą windą właściwie jadą wszystkie grupy zwiedzające Muzeum Powstania, bo przewozi zwiedzających z poziomu parteru na tak zwany poziom antresoli. To jest kilkanaście sekund w windzie i właśnie jest ten motyw Hej chłopcy, magnet na broń. A później wychodzącym z windy przewodnik pokazuje fotografię Krystyny Krachelskiej, tam jest też krótka notatka na jej temat i dużą kopię pomnika Syreny. To naprawdę robi na wszystkich wrażenia. Ja tam też prowadzam grupę zwiedzających młodzież. Jest to niezmiernie ładnie to zrobione, bardzo ciekawe, także jeżeli ktoś ze słuchaczy w tej chwili Radia Maryja tego nie widział, to proszę zauważyć. Tam jest winda i z windy od razu się wychodzi na tą ekspozycję związaną z Krystyną Krachelską. Jeszcze mam taką może malutką prośbę. Dzisiaj słuchałem Radia Maryja i chyba co najmniej dwa razy usłyszałem taką piękną piosenkę właśnie o walczącej Warszawie, śpiewaną tak jakby przez kapelę warszawską podwórkową. To było takie ładne. Ja tej piosenki nie znam, chociaż wydawało mi się, że znam właśnie wszystkie takie piosenki warszawskie związane z wojną, z powstaniem, z okupacją. Bo może dałoby się tę piosenkę jeszcze raz otworzyć. To tyle, z Panem Bogiem.
Przynajmniej tytuł, gdyby Pan był w stanie podać.
Oj, nie wiem. Dzisiaj ta piosenka szła na antenie Radia Maryja co najmniej dwa razy. Nawet raz szła w momencie zapowiadania tych rozmów niedokończonych. Ale to nie szkodzi. Na pewno ją znajdę, jak nie w audycji, to na stronie internetowej. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, panie Wojciechu. Ktoś z państwa?
Bardzo dziękujemy za przypomnienie tego miejsca. Ono jest nam oczywiście znane. Ale ja myślę, że państwu możemy jeszcze coś bardziej głębszego zaoferować. Siedząca obok tutaj mnie Maria Marzenka Gochowska. Ona jest kopalnią wiedzy. Ma to wszystko w głowie. I byśmy przypomnieli państwu, czy powiedzieli, jeśli są takie osoby, które nie znają, sam początek, kiedy było pierwsze wykonanie grupy konspiracyjnej, gdzie to było, kiedy Krystyna ten utwór przedstawiła po raz pierwszy i wszyscy, że tak powiem, odśpiewali, to uczyła każdego z tych osób, bo nie można było sporządzać notatek, żeby mieli to w głowie. Wszystkie te słowa i oczywiście również wykonanie w postaci muzycznej. To było pierwsze wykonanie, prawykonanie. Ten utwór powstał dużo wcześniej, jeszcze w okresie
1943
roku było wykonanie. Także on już funkcjonował w państwie polskim podziemnym, natomiast rzeczywiście inspirował ludzi do walki już od momentu tego pierwszego wykonania. Natomiast to na ulicach Warszawy i na pomniku Syreny Warszawskiej, na Powiślu Syrenki Warszawskiej 31 lipca pojawiło się w formie już informacji na jej pomniku.
Na wysetce takiej.
Tak. Marzenko, może powiedz to, bo ty tak bardzo w szczegółach opowiadasz, ale masz też piękny język literacki.
Nie żartujmy.
Także bardzo, bardzo cię proszę, żebyś to przybliżyła słuchaczom.
Proszę państwa, ponieważ my jesteśmy świeżo po audycji telewizyjnej, to w końcu już zaczynamy zapominać, co myśmy tam mówiły, żeby nie powtarzać się teraz. Ale to bardzo pięknie, że przypomniałeś tę sprawę. Nie wiem, czy chyba warto w ogóle przypomnieć postać z pomnika, prawda? Bo nie mówiliśmy tak szczegółowo, prawda,
tak,
tego.
Nie.
No właśnie. Zastanawiano się długo, jaki ma być herb Warszawy. No wiemy, że przez lata on miał różne wyglądy, przypominał różne stworzenia, ale postanowiono, że będzie to jednak kobieta. Rada Miejska w 1936 roku uchwaliła, że należy pomyśleć o tym, żeby był pomnik, który będzie herbem równocześnie miasta. Zwrócono się do Ludwiki Niczowej, która była już znaną rzeźbiarką. Pan prezydent Stefan Starzyński, który urodził się na Powiślu, bardzo mu zależało, żeby to Powiśle wyglądało bogaciej, piękniej. Zaczęła się być budowana Wisłostrada, zaczęto dbać o brzegi Wisły, ukwiecenie Warszawy. No i zwrócił się do pani Niczowy o projekty. Jeden z projektów był dość oryginalny. Miała być to duża postać wykonana ze szkła zielonego, wita na takim słupie w głębi Wisły. Miała z jednej strony wskazywać poziom wody, miała przyjmować honory przepływających statków przez sygnał czy przez flagi, no nie wiem jak to miało wyglądać. W każdym razie no, odrzucono ten projekt, bo był bardzo bogaty, bardzo drogi, a z drugiej strony stało się chyba dobrze, bo przecież by nie przeżył wojny. Zrobiono postać z brązu, która miała 3 metry 75 cm wysokości, podłoże 2 metry. Ponieważ to była tak wysoka postać, że nie mieściła się w pracowni pani Niczowej, prezydent Starzyński pozwolił, żeby robiła to w nieczynnej kotłowni filtrów. I była taka zabawna historia, kiedy rozniosła się wieść o tym, że piękna dziewczyna, no nie całkiem ubrana, występuje jako modelka. Opowiadał mi jeden ze staruszków, że podkradali się jak najbliżej, żeby zobaczyć przez okno, jak to wygląda. Krystyna bardzo długo odmawiała zgody na to, no ale ponieważ prezydent Starzyński, tak jak już Rajmund wspominał, znał rzeźby jej głowy, który był wykonany w 1936 roku, no bardzo mu się podobała ta twarz, uważał, że jest taka słowiańska, że wykazuje jakąś taką dumę narodową, jakąś siłę charakteru, no i bardzo namawiał, żeby to była właśnie Krystyna. Zgodziła się pod warunkiem, że to nikt nie zdradzi jej tożsamości. Jest zachowany list, mam zachowany list pani Niczowy, która mówi, że potwierdza, że to jest twarz Krystyny, tylko zrobiona bardziej monumentalnie, żeby każdy przechodzący ulicą nie mówił, o, idzie ta syrena, prawda? Nawet jest taka anegdota rodzinna, ponieważ Stach bardzo w tym czasie był zadłużony w Krystynie. Jego koledzy o tym wiedzieli. Powiedzieli do niego tak w formie dowcipu, słuchaj, biegnij nad Wisło, to zobaczysz, jak ci się Krystyna kąpie w wannie. A co była wanna, to jest po prostu basen, w którym ona stoi, bo miało być oblewany wodą jako fontanna. Więc były takie zabawne historie. Ta część była wykonana najpierw w gipsie, była wystawiana w Instytucie Sztuki na Królewskiej, ale później była odlana w pracowni w zakładzie braci Łopieńskich. Oni słynęli z tego, że wykonują bardzo dużo różnych znanych pomników. I proszę Państwa, ona się składa o dziwo z 9 części, które są w środku spawane na różne śruby, nitowane, potem polerowane. I tu mam ogromną prośbę. Powtarzam ją przez 30 lat. Mam nadzieję, że przed śmiercią się jeszcze dowiem prawdy. Dlatego, że nie mogę ustalić daty, kiedy ją postawiono na tym wybrzeżu kościuszkowskim. Na samym pomniku jest rok 37. Jedni twierdzą, mam zdjęcia z 38 roku z Hankiewicza z archiwum. Inni twierdzą, że wiosną nagle w kwietniu się pojawiła. Inni twierdzą, że aż tuż przed wojną. A tuż przed wojną to było takie odsłonięcie bardzo nieuroczyste, ponieważ prezydent Starzyński zdawał sobie sprawę zbliżającej się wojny, zaproponował pani Niczowej, żeby nie czekać na wykończenie całości, bo to jeszcze było wszystko takie stadium prac przygotowawczych, żeby jednak odsłonić. Rozmawiałam z panią Auderską, która napisała Miecz Syreny, i rozmawiałam z panią, która nie znała książki, bo bałam się, że się pewne wiadomości mogą nakładać na siebie, która była zaproszona na tą uroczystość i mówi, że była zdziwiona małą ilością ludzi, że stała pani Niczowa z Krystyną, że postać cała była owinięta flagą biało-czerwoną. No i wszyscy czekali na sztandary, na wojsko, na jakieś orkiestry wojskowe, ale nie było nic. Przyjechał spóźniony pan prezydent Starzyński, bardzo zdenerwowany, który usilnie zabiegał o to, żeby to było bardzo uroczyste, bo chciał, żeby herb Warszawy wyglądał przepięknie i był uroczyście odsłonięty. Ale podobno wtedy były jakieś umowy polsko-niemieckie i nie chciano specjalnie drażnić Niemców, bo wyraźnie była to postać, która miała bronić miasta. Silna, potężna kobieta z mieczem w ręku, starczą, na który był orzeł polski z napisem Warszawa, no robił wrażenie. No, odsłonięto w ten sposób, że przecięto wstęgę, flaga opadła. Pan prezydent ograniczył się do powiedzenia, że przybył nowy, piękny pomnik w Warszawie i odjechał. Ale proszę Państwa, ogromną rolę ta syrena odegrała w czasie wojny, ponieważ to był taki symbol obronności miasta. Tam harcerze składali swoje przyrzeczenia. Tam harcerze przynosili kwiaty w chwilach jej uroczystości. To, co już tu któryś z panów mówił, właśnie 31 lipca znalazła się na desetce napis pierwszych słuchaj chłopcy bagnę na broń, jak wzywające do powstania. Proszę Państwa, syrena stała na linii frontu. Była w drutach kolczastych, była w rowach takich przeciw wykopanych, żeby czołgi nie przeszły. Jedni twierdzą, że były założone w ładunki, tylko nie zdążono ich wysadzić. Inni twierdzą, że nie zdążono ich dowieść. W każdym razie syrena stała, oświetlona reflektorami wojskowymi. Dla żołnierzy, którzy stali po drugiej stronie Wisły, była symbolem tego niezwyciężonego miasta. Uważali, że jeżeli ona stoi nieruchomo, nie poszczępiona, tak jak syrena heglowska, która również była w tym czasie na Wiśle, nad Wisłą, stała w sportowym klubie, gdzie straciła rękę, jedną, drugą, która była bardzo podziurawiona, ta stała zupełnie jak żołnierz na warcie, który się nie rusza. Twierdzili, że jeżeli ona żyje, że ona stoi, to oni też przeżyją. I to były takie rozmowy z panią Niczową, która powtarzała to. I proszę Państwa, miała 35 przestrzeli. Była tak masywnie zrobiona, że nawet dziura zrobiona w mieczu nie rozpołowiła go. Stała z tym mieczem do samego końca. 1 września 1949 roku poproszono, żeby Łopieńscy wyremontowali to. Nie zdecydowali się na zdjęcie, tak jak innych pomników, po prostu robiono ją w rusztowaniach. Wygląda jak nowa. Przeżyła już wiele różnych remontów, wielokrotnie, dlatego że trasa szybkiego ruchu powoduje, że ona jest ciągle brudzona, zanieczyszczona. W tej chwili tam się buduje metro, więc ona jest ochroniona taką jak gdyby klatką, która trzymają. I proszę Państwa,
Myślę, że wszyscy, którzy tam przychodzą, w tej chwili teren jest, był przed tym remontem, był bardzo ładnie już tak przygotowany z zielenią, z kwiatami. Jest taki pomnik, że Warszawa jako miasto niezłomne otrzymało najwyższe odznaczenie. I to jakoś tak bardzo mobilizowało tych, którzy tam przychodzili, gdzie odbywały się rajdy. Proszę Państwa, ja chciałam tylko, no tu niestety nie widać, ale Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które reprezentuje, nie tylko, że uczy swoich uczniów w różnych szkołach na lekcjach kursu wiedzy w Warszawie o powstańcach i staramy się, żeby nasza młodzież spotykała się z AK-owcami i nie tylko z AK-owcami, ze wszystkimi, którzy bronili Warszawy i bronili Polski, żeby, bo żadna książka, żaden film nie zastąpi żywego słowa, a tych ludzi, którzy żyją i mogą mówić, jest coraz mniej i trzeba to uszanować. I dla nich właśnie stworzyliśmy taki medal, który jest taką honorową odznaką pamięci Krystyny Krachelskiej, z tym, że nie daliśmy jej twarzy, daliśmy pomnik syreny, dlatego że to jest symbol dla nas wszystkich kobiet, które walczyły i należy jej tak samo czcić i honorować, a z drugiej strony jest pamięci Powstania Warszawskiego ze znakiem Polski Walczącym z rokiem 1944. Już ofiarowaliśmy w sposób bardzo uroczysty, zawsze na jakichś pięknych uroczystościach, pięknych miejscach dla 300 osób żyjących w Warszawie. Ostatnio robiliśmy benefic dla Zośkowców. Daliśmy 60 parę odznaczeń i widziałam wzruszenie u tych ludzi, jak idę ulicą i widzę malusieńki znaczek, bo mamy również miniaturę i widzę, że noszą to, szanują, cieszą się z tego. To znaczy, że to jest dla nich jakaś ważna sprawa. Ja jeszcze chciałam jedno słowo powiedzieć, jakie odznaczenia dostała Krystyna Krachelska, chociaż ludzie mi mówią tak, no przecież ona zginęła zaraz na początku powstania. Dlaczego ona dostała takie odznaczenia? Proszę Państwa, ona ma tak, Złoty Krzyż Zasługi z mieczami, Medal Wojska, Krzyż Waleczny, Krzyż Armii Krajowej. To są wszystko znaczenia, które ona dostała z Londynu. Oczywiście na ręce z matki, bo już dawno Krystyna nie żyła. Więc to jest za całe jej życie konspiracyjne 5 lat. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze możemy...
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo? Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Jarosław Choroch z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gości i Radio Maryja. W imieniu całej naszej rodziny chciałbym serdecznie podziękować ojcom i gościom w studio za wspaniały program poświęcony tej niezwykłej postaci, jaką była Krystyna Krachelska. Szczególnie chciałbym podziękować marzenie naszej drogiej siostrze, która od lat przybliża nam, Polakom, tą niezwykłą postać. Dzisiejszego wieczoru mamy kolejną wspaniałą ucztę duchową i niezwykłą lekcję patriotyzmu, za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję i z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy też można zabrać głos?
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę o taką rzecz zapytać, gdyż słuchając pewnej audycji nadawanej przez program Drugi Polskiego Radia, występujący tam, chyba to był człowiek nauki, powiedział w odniesieniu do właśnie herbu Warszawy, którym jest syrenka i dzisiaj właśnie w tym nawiązaniu do, prawda, postaci pani Krystyny Krachelskiej, to tak, o czym dzisiaj program, czego dotyczy, ale wtedy akurat o tej pani nie było mowy, tyle że jeden pan w tej audycji właśnie programu drugiego powiedział w odniesieniu do symbolu, do herbu Warszawy, że jest to demon wojny. No tak to zabrzmiało dziwnie, nawet pani redaktorka, która to prowadziła, tak była zdziwiona, czy po prostu państwo coś mogą do tego nawiązać, jakiś w ogóle, czy to z jakąś mitologią ma związek, czy coś tak po prostu, jakie może mieć to uzasadnienie, takie stwierdzenie gościa właśnie w pewnym programie, programu drugiego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Rozpocznie odpowiedź pan Andrzej Melek.
Ja myślę, że różne spojrzenia są na różne postacie historyczne i różnego rodzaju, za przeproszeniem, mądrzy, w cudzysłowie, ludzie wyciągają takie wnioski, patrząc na piękną figurę naszej bohaterki Krystyny Krachelskiej. Nawiązując zaś do wypowiedzi pani Marzeny o odznaczeniach, jakie otrzymała pośmiertnie Krystyna Krachelska, chcę powiedzieć, że ojczyzna za jej czyny do tej pory nie potrafiła jej w sposób należyty i odpowiedni odpłacić. Jako radny Warszawy wystąpiłem w setne urodziny Krystyny Krachelskiej do Rady Warszawy, aby upamiętnić jej setne urodziny i śmierć stosowną tablicą, którą można by było umieścić w miejscu przybliżonym jej śmierci, na ulicy Polnej czy na ulicy Warińskiego. Proszę sobie wyobrazić, że rządząca Warszawą partia PO głosami 32 swych radnych nie zajęła stanowiska, wstrzymała się od głosowania i w ten sposób uniemożliwiła przypomnienie warszawiakom w tak ważną rocznicę tej postaci. A to była rocznica setna, rocznica urodzin i 70. rocznica jej śmierci. Takie podejście władz stolicy, którego godłem jest Krystyna Krachelska, po prostu wywołuje oburzenie, konsternację i złość. Kogo mamy w takim razie odznaczać? Czy ciemieńców Polski, Rosjan w postaci pomnika 4 śpiących na Pradze? Czy innych najeźdźców? To jest oburzające, że polski grosz podatnika wydaje się na takie hańbiące pomniki, a odmawia się wsparcia celów, jakim było uczczenie Krystyny Krachelskiej. Chciałbym także tu powiedzieć, że ciocie świętej pamięci Krystyny Krachelskiej przeżyły swoją kuzynkę i jedna z nich tworzyła Radę Pomocy Żydom. Żegota. Chowała, przechowywała i ratowała wielu istnień ludzkich. A czy wiecie państwo, że w Warszawie od kilku lat toczy się cały czas batalia o to, by powstał pomnik, który by czcił tych Polaków, którzy ratowali Żydów z narażeniem własnego życia. Bo tylko w Polsce za pomoc Żydom, tym, którzy pomagali, groziła śmierć jemu i całym rodzinom. Wiemy, że w Toruniu powstaje kościół jako wotum dla świętego Jana Pawła II. Jedna z kaplic ma być poświęcona pamięci tym Polakom, którzy oddali życie i pomagali Żydom. Dobrze by było, gdyby pani Wanda Krachelska Filipowicz znalazła tam swoje miejsce jako osoba, która pomagała, ukrywając Żydów, współziomków naszych, przed Niemcami. Dziękuję.
Pani Beata Tomecka.
Chciałam nawiązać do tej wypowiedzi pana, bodajże Wałbrzycha, który zauważył, że są jakieś wątpliwości co do symbolu syreny. Skąd się to wzięło, że syrena, czy to jest nawiązanie do mitologii, czy do czego? Mogę powiedzieć tak. że Marzena, zbierając wszystkie dane na temat Krystyny Krachelskiej, dowiedziała się, że Rada Warszawy w 1936 roku, zanim podjęła decyzję o herbie Warszawy w postaci syreny, sprawdziła od czasów średniowiecza, jaki znak herbowy był używany w pieczęciach, na pismach urzędowych miasta, we wszystkich takich dokumentach dotyczących naszego miasta. I stwierdzili, że od początku istnienia miasta, od zalążków tego miasta, historia mówi wyraźnie, że zawsze była to syrena w takim czy innym kształcie, w takiej czy innej postaci, w bardziej skomplikowanej czy w bardziej prostej, ale zawsze była to syrena. I dlatego podjęli właśnie taką decyzję, że ponieważ syrena naszemu miastu towarzyszy i w historii, i w zapiskach dokumentalnych, i w legendach, w związku z tym właśnie syrenę należy przyjąć jako herb miasta. I dlatego zwrócił się do pani Niczowej, żeby zaprojektowała ten herb w postaci pomnika. Dziękuję.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Halo?
Aniela z Krakowa.
Prosimy pani.
Chciałabym kilka słów. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy po prostu słyszeć jako kobieta o kobietach Polkach, o bohaterkach, że w końcu jednak to ludzie mogą o tym wiedzieć. Ale czy ja mogłabym w związku z dzisiejszym 17 września powiedzieć kilka słów na ten temat?
Prosimy.
Chodzi mi o to, że 17 września byłam w konwoju pociągu z amunicją, który wyjechał z Centralnego Okręgu Przemysłowego w Polsce i konwojował ten pociąg pluton szkoły podoficerskiej. Ten pociąg jechał tylko nocą, a w dzień był codziennie bombardowany przez niemieckie wojska aż do Rawy Ruskiej. W Rawie Ruskiej został zbombardowany nalotem dywanowym i z tego pociągu uratował się tylko jeden porucznik i jeden żołnierz, a zginęli wszyscy żołnierze, to była szkoła podoficerska. I chciałam o tym powiedzieć, bo nikt nie wie o tym, że tyle pięknych, młodych chłopców zginęło w obronie ojczyzny.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Kolejny telefon, prosimy. Halo. No niestety, ktoś się z nami już rozłączył. Krystyna Krachelska, warszawska syrenka z Kresów, to temat naszych rozmów. Maria Marzena Grochowska, Beata Tomecka, Andrzej Melak, Rajmund Rusakiewicz są naszymi państwa gośćmi. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Krakowa. I bardzo jestem szczęśliwy, że ta audycja jest poświęcona temu tematowi. I ja chciałbym... Moja wypowiedź kieruje się do wszystkich warszawiaków tego pokolenia, którzy wiele osób nie słyszą tych wypowiedzi, bo nie chcą słuchać takiego radia. To jest dla takich ludzi jak ja wielki ból, co że rozdziera serce z bólu za tych patriotów, tych młodych patriotów, oddających życie, krew w tak tragicznych sytuacjach. I proszę Państwa, ja te słowa mówię do warszawiaków. Wstydźcie się dzisiejszych czasów za swoje postępy dzisiejsze, za swoje wybory, za swoją akceptację degradacji narodu polskiego, degradację Warszawy. Bój o Warszawę jest nadal i jest wyniszczana.
Proszę pana, trwa bój o każdego człowieka, o każde miasto i trudno, żeby przy okazji tej audycji, która jest audycją poświęconą konkretnej osobie, bohaterce, wykorzystać czy wyjść na tę warszawską syrenkę po to, by konfliktować jedno miasto przeciwko drugiemu i wchodzić w jakieś niepotrzebne nam zupełnie konflikty. Konfliktowano nas przez pokolenia. Proszę wyjść z tego szeregu tak niechlubnie zapisanych działaczy propagandy, czy to niemieckiej, czy to rosyjskiej. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy.
Według mnie istnieje na ulicy Rakowieckiej w Warszawie jest tablica poświęcona Krystynie Kracherskiej. Mogę się mylić, może nie pamiętam dokładnie, ale według mnie na ulicy Rakowieckiej przy Fałata jest tablica na budynku któregoś z domów poświęcona Krystynie Kracherskiej. I tu w audycji któraś z pań wymieniała nazwę ulicy Fałata, że tam przez jakiś czas mieszkała, więc zgadzałoby się to, że w pobliżu miejsca lub w budynku nawet, w którym mieszkała, jest taka tablica. Być może, że coś mi się pomyliłam nazwiska, ale według mnie byłam, jestem pewna, że
pani Teresa, oddamy głos gościom w studiu, którzy udzielą właściwych informacji. Prosimy.
Rzeczywiście na ulicy Fałata mieszkała Krystyna Krachelska, ale tablica jest nie na domu, w którym mieszkała, tylko od strony Rakowieckiej.
Po prostu Fałata ma takie duże podwórko i gdyby powieszono tamto tablicę, to by po prostu nikt nie zauważył. Ja już wielokrotnie miałam zwracaną uwagę, że mówię nieprawdę, mówiąc, że mieszkała na Fałata. Po prostu gdyby ona była bliżej ulicy Fałata, a nie od strony sklepu, to by wtedy można było sądzić, że no tam nie można było powiesić, bo byłaby niewidoczna. Gdyby na tej tablicy był napis, że mieszkała na Fałata numer 6 i nawet bez numeru mieszkania, to byłaby jasna sytuacja, a tak są wątpliwości. I bardzo dziękuję, że pani to zauważyła. Ja tylko chciałam odpowiedzieć, jeśli można, temu panu, który mówił o tym demonie i pytał się o mitologię. Rzeczywiście przed wiekami była taka legenda wśród żeglarzy, którzy pływali niedaleko Grecji, że były syreny, które wabiły swoim śpiewem przepięknym mężczyzn, którzy słuchając ich zasłuchani rozbijali się o skały, a one zostały potem byli pożerani. Ale na szczęście chciałam panu powiedzieć legendę, która jest bardzo mało znana, ale tłumaczy obronność naszego miasta. Jest taka legenda, że na Łachwie, na Wiśle, mieszkał sobie bazyliszek taki, nie taki bazyliszek, który jest na rynku Starego Miasta, ale taki potwór, który miał ogon lwa, jakieś wielkie łapy, wielkogłowy. W każdym razie był jakby stworem z wielu i różnych zwierząt złożonych. I on bardzo dbał i bronił miasta zawsze. Ale znudziło mu się samotne życie, więc wsiadł z flisakami na tratwę i pojechał nad Bałtyk. I tam poznał syrenkę, bo jest taka legenda, że były dwie syrenki, które zbuntowały się i postanowiły służyć ludziom, wrócić do ludzi, odpłynęły od tamtych złych syrenek, przypłynęły, jedna została w Kopenhadze, chyba wszyscy Państwo znacie ją siedzącą na kamieniu, przepiękną zresztą, a druga była, pływała sobie w Bałtyku. I kiedy ten nasz potworek zobaczył taką śliczną dziewczynę, zakochał się w niej, na szczęście ze wzajemnością, dziewczyna postanowiła siąść na tratwy i przyjechać z nim do Warszawy. Mieszkali szczęśliwie na tej Łachwie, dbając o dobro warszawiaków, aż przyszedł straszny czas potopu szwedzkiego. I wtedy właśnie ten mąż naszej syreny bronił Warszawy, ale został podstępnie zabity strzałą przez jednego ze Szwedów. I wtedy syrena zrozpaczona, ale również nieugięta, wzięła z umierających rąk tego potwora miecz i tarczę, no i przepędziła Szwedów z Warszawy. I to jest jedyna legenda, która tłumaczy, dlaczego syrena posiada i miecz, i tarczę. Dziękuję.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Halo?
Halo? Szczęść Boże. Halo?
Prosimy.
Mówi Anna z Warszawy. Ja tylko chciałam pięknie podziękować za wspaniałą audycję, pozdrowić panią Marzenę Grochowską i podziękować jej za tą wielką wiedzę, jaką przekazuje młodzieży i dzieciom w szkołach. Moje dzieci chodziły do szkoły 33, proszę pani, i tą wiedzę od was, od Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, właśnie z tych najmłodszych lat pamiętają jeszcze wszystkie spotkania z towarzystwem i dzięki paniom działającym tak prężnie mają tą wiedzę od najmłodszych lat. Także jako mama bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam i bardzo jestem wzruszona tą audycją.
Dziękuję bardzo.
Proszę panią, problem dzieci to jest rzecz chyba najważniejsza, tak jak pani wspomniała, bo w zasadzie w latach już takiej dojrzałości uciekamy się do tego, co żeśmy przeżyli w dzieciństwie. I to w nas tkwi i to stanowi naszą wartość. Więc taka wiedza pozyskana od źródła, która jest nieokłamane, które bazuje na materiałach historycznych, udokumentowanych i przekazany w sposób taki, jaki niektóre osoby, jak pani Marzena, ma talent, bo to widać w głosie, to, no, to z przyjemnością się słucha. Także podzielamy ten głos pani, że to tak jest. Natomiast wracając do świata ludzi dorosłych, są również różne zakusy. My się zajmujemy publicystyką i głównie bazujemy na tym, co się pojawia zarówno w mediach różnego nurtu, tak zwanego mętnego nurtu. I zaraz powiem parę słów na temat Radia Maryja. Jak żeśmy się tutaj spotkali w sierpniu, jaka była natychmiastowa odpowiedź, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni ojcu dyrektorowi i ojcu Benedyktowi, który tu nas dzisiaj jest gospodarzem naszym i pozostałym ojcom i siostrą i osobą pracującym w radio. Ale to może na zakończenie. Natomiast wracając do sprawy mediów. Proszę panią, proszę państwa, buduje się pewien wizerunek jak gdyby nowy, nowych czasów, nowy Warszawy, który należy przyjmować z bardzo mieszanymi uczuciami. To stanowi w ogóle zagrożenie naszej kultury, naszej tożsamości. Ja już nie wspomnę, jakie jest wydawnictwo i jakie aktorki wcieliły się w postać syreny, z jakimi tekstami to się odbywa. Osoby, które próbują ten temat rozgryźć i przeciwstawić się temu nurtowi, mogą się z tym spotkać w sieci komputerowej. Także ja ludziom, którzy, szczególnie osobom z kraju, ale i poza granicami, którym zależy na utrwaleniu prawdziwego wizerunku syreny, syrenki warszawskiej i zachęcić ich do tego, żeby jednak zwróciły również uwagę na te zagrożenia. Te zagrożenia, okazuje się, mają środki finansowe i to się dzieje całkiem legalnie na terenie miasta stołecznego Warszawy, że się odbywa wystawa, gdzie takie wizerunki są publikowane w przestrzeni publicznej i z jakim to się odzewem spotyka, trudno mi powiedzieć. Natomiast to, co żeśmy spotkali w sieci, jest oburzające. I to się dzieje od 2007 roku, kiedy co dwa lata jest edycja kolejnej postaci, która się próbuje w tą syrenę wcielić, ale już z nowym wizerunkiem. To nie jest ta postać bohaterska, ta szlachetna postać, to jest taka postać, trudno mi ją nazwać, bo ma to różne ujęcie, że tak powiem. Mówią szczerze, konsumpcyjna postać, o tak bym może delikatnie powiedział, bo tutaj w tym radio nie chciałbym wypowiadać innych słów.
Prosimy, Radio Maria.
Halo, dobry wieczór.
Dobry
Mówi
wieczór.
Mówi pani Ania z Rakszawy, bo mam takie notatki, Rakszawa z oddali. I właśnie tu piszę działania drużyny strzeleckiej, której komendantem był w 1930 roku Julian Bielecki. W wojnie obronnej 1939 roku zapewne brali też udział chłopcy poborowi z kolonii Łopuszna Wielka, to jest na Kresach. I właśnie tu piszę, że jest mi wiadomo, taki pan opisuje ze Śląska, w obronie Warszawy udział brał Wojciech Bielecki, który po ucieczce z niewoli pieszo powrócił do domu. W dniach 15 i 16 września mężczyźni z kolonii Łopuszna Wielka wyruszali na wschód, ale już następnego dnia wrócili, gdyż wkroczyli Rosjanie. Tragiczną dla części kolonistów z byłych Kresów była noc 10 lutego. I właśnie z Kresów bardzo dużo jest tutaj opisane i chciałam wszystkim podziękować za tą audycję. Dziękuję.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Robert z Poznania.
Prosimy, tak, panie Robercie.
Ja uważam, że ten pan Chóry tak scharakteryzował to nasze społeczeństwo, że jedni są dobrzy, a drudzy się nie starają, w ogóle są bezmyślni, żyją z dnia na dzień. To jest prawda. Tak samo Chrystus podzielił w cudzysłowie społeczeństwo, że jednych pogrąży za ich działanie, sami się pogrążą, a drudzy wypłyną po prostu i będą zbawieni. Także po drugie, sama natura mówi, że już nasze naturalne odczucia, że chciałbym żonę, która 25 lat, załóżmy, stara się i słucha rodziców mądrych, a nie takich rodziców, którzy zachwalają na przykład PO i klną pana Macierewicza, że starał się troszeczkę ukurczyć, powiedzmy, te czerwone rączki.
Panie Robercie, ostrożnie, bo rozmawiamy o konkretnym temacie, a nie o wszystkim, o naturze człowieka i o tym, że czego dokonał Pan Jezus, a czego nie dokonał, jak też dzielił, kogo osądzał, a kogo nie osądzał. Bardzo niebezpiecznym jest, wracając do tego, co słyszeliśmy na antenie, telefonowanie z jednego miasta i głoszenie, że ma nawrócić się drugie miasto i ma spojrzeć na siebie. Są inne formy zwracania uwagi i myślę, że przy tej audycji nie ma podstaw ku temu, by jedni względem drugich stawali jako ich sędziowie. Spójrzmy na siebie. Jeżeli pan telefonuje z Poznania, no to niech pan zobaczy, jak żyją poznaniacy. Jeżeli ktoś telefonuje z Zakopanego, niech spojrzy, jak żyją zakopiańczycy, górale. Jeżeli ktoś z Kaszub, niech spojrzy, jak żyją Kaszubi. A warszawiacy niech patrzą na siebie i niech szukają proroka pośród siebie, który wytknie im właściwe błędy. No a jeżeli ktoś jest z Krakowa, no to niech zwraca uwagę swoim sąsiadom, a najpierw samemu sobie. Tylko to miało na celu, nie więcej, nie mniej, moje zwrócenie uwagi. Natomiast pański już wywód na temat natury człowieka, no nie wiem, czemu miałby służyć, tym bardziej, że temat naszej rozmowy dzisiejszej to Krystyna Krachelska, warszawska syrenka z Kresów. Temat podjęty w sposób taki wyjątkowy i szczególny 17 września, w 75. rocznicę agresji rosyjskiej na Polskę. I może pośród niektórych z Państwa jest takie zdziwienie, że dziś nie mówimy bezpośrednio o tej agresji, ponieważ trzeba powiedzieć, że ta agresja nastąpiła 23 sierpnia podpisanym paktem Ribbentrop-Mołotow, gdy Niemcy najechali na Polskę 1 września. Rosja pod dowództwem Stalina po prostu opieszale dobiła nas nożem w plecy, nie wypowiadając nam wojny 1 września, tylko uczyniła to 17, żeby po dzień dzisiejszy mogła mamić swój lud, czyli swoich obywateli, kolejną kłamliwą historyjką, że po prostu my, Rosjanie, poszliśmy pomagać Polakom, by ich wyzwolić. No, co wiemy, tak nie było i po dziś dzień data wybuchu wojny II światowej przez Rosjan to data 23 czerwca 1941 roku, gdy Hitler uderzył na Rosję. Więc to jest dzisiejszy temat. I patrzymy na jedną z postaci, Krystynę Krahelską, urodzoną na Kresach, wychowaną na Kresach, w granicach II Rzeczypospolitej, na Kresach mówimy. To tak jakbyśmy mówili, że na Śląsku, wychowaną w Polsce, w duchu polskim, katolickim. Te tereny nazywane są Kresami, ale to przecież była i jest Polska. Zatem mówimy o losie konkretnej osoby, o tej postaci. I słusznie jedna z osób, przepraszam, zauważyła, że takich młodych, silnych duchem i odwagą było wtedy bardzo, bardzo wiele osób, które oddały życie, przelały krew za wolność. I to nie tylko wolność Polski, ale również wolność wielu narodów. Kończy się czas naszej audycji, a zatem naszych gości proszę o krótkie podsumowanie, o krótkie ostatnie słowa, będące oddaniem czci i honoru należnego Krystynie Krahelskiej, bohaterskiej dziewczynie, która jest uwieczniona w warszawskiej Syrence. A nasi goście dzisiaj to Maria Marzena Grochowska, Beata Tomecka, Andrzej Melak oraz Rajmund Rusakiewicz.
Jeśli można, to ja pozwolę, że tak powiem, na pewne taką syntezę. Wspominając historię i te postacie, odnosząc to do siebie, ale i do każdego, komu te sprawy są bliskie, powinniśmy się starać dbać o to, żeby wizerunki takich osób jak Syrena Warszawska, czyli Krystyna Krahelska, urodzona we wsi Mazurki, powiat Baranowicze, województwo brzeskie, w 1914 roku utrwalone w postaci Syreny na Powiślu, a obok ten most Syreny, który został wybudowany i tam przejeżdża tysiące ludzi, akurat w Warszawie, ale w każdym innym miejscu, tam gdzie są takie postacie, żeby on został w sposób trwały, poprzez media, poprzez ludzi dobrej woli, poprzez starania, poprzez historyków, ujęty, udokumentowany w sposób rzetelny, nieprzekłamany i żeby on pozostał naszą tożsamością. Naszą tożsamością na Kresach są groby, które żeśmy tam zostawili w wyniku syłki na Sybir, tak jak w moim przypadku, mojej rodziny, ojca i matki, którzy zostali przesiedleni na ziemię zachodnie, nie mogąc postawić tam stopy nawet. Dopiero tą stopę mogli postawić w Poznaniu w kwietniu 1946 roku. Ja się urodziłem już jako dziecko ich szczęśliwego powrotu w roku 1947 na ziemiach zachodnich w miejscowości Lubniewice, gdzie ojciec był leśnikiem, podleśniczym wówczas. I ich życie, że tak powiem, no, daje nam naprawdę wiele do myślenia, żebyśmy się o to w miarę tych codziennych obowiązków i spraw związanych z rodziną troszczyli. Staram się o to, żeby z Puśnicem po Krystynie Krahelskiej wspólnymi siłami, tak jak tutaj spotkaliśmy się w studio i też osobami, które deklarowały nam się, że pomogą, żeby wydać antologię, pełną antologię poezji, to, co się zachowało, co przez lata drobiazgowej pracy przede wszystkim pani Marii Marzeni Grochowskiej jako kustosza pamięci o Krystynie zostało utrwalone i zachowane w postaci źródłowej. I staram się to wydać. No, są z tym pewne trudności, a mam nadzieję, że pokonamy te trudności, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy mają możliwości wydawnicze, że mają również środki finansowe. W przyszłości staram się też o to, żeby cała ta spuścizna znalazła się jako portal jednej z wielu postaci szlachetnych Polek w obronie ojczyzny i w naszej historii, żeby taki portal powstał i żeby on docierał do wszystkich ludzi na świecie, którzy będą Polaków i Polek również na obczyźnie, zainteresowani dostępem do tej wiedzy, też w postaci dokumentów źródłowych. I myślę, że w ciągu 2 lat, mam nadzieję, a zakładamy, że jeśli chodzi o to wydawnictwo, w ciągu roku czasu, że ono się ukaże na rynku. I każdy, kto będzie zainteresowany, będzie mógł nabyć to. To tyle. Natomiast należą się też podziękowania, ale to chyba już na koniec. Także może na razie...
Proszę teraz, jeżeli są zakończyć. Takie konkretne, to proszę.
Chciałbym powiedzieć, że w polskiej kulturze chrześcijańskiej istnieje zawsze kult pamięci o bohaterach, o tych, którzy odeszli w sposób nagły, niespodziewany, narażając i oddając swoje życie dla celów najważniejszych, za ojczyznę, za współbraci, za wolność. Następuje wbrew oczekiwaniom władzy powrót do historii, do pamięci historycznej i trwania tej pamięci poprzez wszystkie pokolenia. Młodzież bardzo chętnie i z zainteresowaniem bywa na uroczystościach religijno-patriotycznych, które są przeplatane także bataliami rekonstruktorów historycznych. Przy braku historii w szkole te uroczystości organizowane przez społeczników przeważnie dają naprawdę znakomite efekty, co widać. I tylko musimy się cieszyć, że to, co robimy, tak jak w przypadku i w pamięci Krystyny Krachelskiej, a także wielu innych niezliczonych bohaterów naszej ojczyzny, daje po prostu satysfakcję z jednej strony, olbrzymią radość i daje satysfakcję z tego powodu, że te ziarno rzucone w ugór kiełkuje i będzie kiedyś za obfitym plonem w postaci pamięci.
Dziękujemy. Ostatnie słowo pani Maria Marzena Grochowska.
Czy mogłabym prosić o przeczytanie jeszcze jednego wiersza?
To już na to zakończenie. Będzie... To już jako podsumowanie, rozumiem. Dobrze. Prosimy.
O wojenko, wojenko, jaka siła w tobie. Cicho śnią twoi chłopcy w płytkim swoim grobie. Na ulicach Warszawy, pod mławą, pod rawą, polegli młodą śmiercią, jaskrawą i krwawą. Gorzko śnią twoi chłopcy w płytkim swoim grobie, a Polskę niby ziarno w roli mają w sobie. Gorzkim piołunem, trawą, nie pękiem róż białych, nie jak w piosence. Groby po Polsce rozsiałaś. Och, wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani? Drugi rok siedzą chłopcy ponumerowani, a Polska jest tam z nimi razem, za drutami. O, wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani? Hej, wojenko, wojenko, jakaś ty szalona! Siłę w tych polskich chłopcach niełatwo pokonać. W Francji, Belgii czy Grecji, wśród piasków Sahary, trud dróg najkrwawszych wzięli na swój mundur szary. Polskę niosą w sercach i ramionach. Hej, wojenko, wojenko, jakaś ty szalona!
Chciałbym podziękować ojcom za to zaproszenie, takie niespodziewane, jakie żeśmy doświadczyli w sierpniu, przy pierwszej naszej wizycie. Stąd jesteśmy dzisiaj, 17 września, będąc gościami, narratorami opowieści tej rzeczywistej, o postaci jednej z wielu, jakim była Syrena Warszawska, Krystyna Kachelska z Kresów, z miejscowości Mazurki, która tam się urodziła, a życie oddała Polsce i Warszawie. I nam wszystkim chyba tak. Mhm. Tak można powiedzieć.
A ja również chciałam podziękować tym wszystkim, którzy o tak późnej porze zechcieli z nami rozmawiać. To jest bardzo miłe i sympatyczne. Bardzo dziękuję, że to nie jest postać dla państwa obojętna.
Krystyna Krachelska, warszawska syrenka z Kresów, to temat rozmów niedokończonych. Państwu jako naszym gościom dziękuję za przybycie do studia i za podjęcie tego tematu.
Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa, to w bój z szybkością na Wolnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumiona spyta Europa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą. Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy. Płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy. Nad polem bitwy dłonie wzniosą, we wspólną pięść to dech zapiera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężanymi od Hitlera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężanymi od Hitlera. Już starty z map wersalski bękart, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przydusi. Nową im wolność głosi prawda. Świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot. Gdy dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17.